Niedzielnik. Zaprasza Joanna Divina.
Dzień dobry, kłaniamy się Państwu pięknie. Zapraszam na magazyn kulturalny, a dzisiaj trzy bardzo ważne tematy. Ale może najpierw przedstawię gościa. Pan dr Wojciech Lorek, historyk z Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, witam panią redaktor.
Panie doktorze, pan jest też kuratorem działu broni.
To tak jest.
Będziemy korzystać z pana wiedzy przy dzisiejszej rozmowie.
To nie tylko praca, ale też pasja. Pasja strzelecka, pasja rekonstruktorska, także jak najbardziej.
To może rozpoczniemy w takim razie od rocznicy wybuchu bitwy o Ławicę, bo to była jedna z najbardziej spektakularnych i strategicznie ważnych epizodów powstania wielkopolskiego. Dokładnie 6 stycznia 1919 roku.
Tak jest. Decyzja o zdobyciu stacji lotniczej Ławica, bo tak się nazywało ówczesne lotnisko, znajdujące się wówczas poza granicami Poznania. Lotnisko założone przez Prusaków w 1913 roku. Zapadła jeszcze przed wybuchem powstania, tak można powiedzieć, i po zdobyciu wszystkich kluczowych punktów w mieście, ten jeden garnizon zagrażał właśnie Poznaniowi, 250 żołnierzy, pod dowództwem porucznika Fischera, samoloty w pełni uzbrojone, skład również bomb, w forcie siódmym karabiny maszynowe, cały sprzęt lotniczy, broń, amunicja. To wszystko mogło zagrozić. Pojawiały się pogłoski o chęci zbombardowania, ostrzelania Poznania, które no, skutecznie też zmuszały komisariat Naczelnej Rady Ludowej jednak do podjęcia takiej decyzji bardzo szeroko lansowanej przez wojowniczo nastawioną polską organizację wojskową zaboru pruskiego pod dowództwem porucznika Mieczysława Palucha, który można powiedzieć był takim mózgiem całego planu. Oczywiście dowództwo główne, major Taczak również plan ataku zatwierdził.
4 dzień stycznia w kalendarzu historycznym dla Wielkopolski, co oznacza?
No jeśli chodzi o powstanie wielkopolskie, to kolejne przygotowania i działania na frontach, przygotowania do zdobycia Ławicy, no i też chociażby idący od strony Gniezna pochód podporucznika Pawła Cymsa w stronę Kujaw, w stronę najpierw zdobytej Kruszwicy, Żnina również i Mogilna, które jak gdyby samo się wyzwoliło i kolejne kompanie z tychże terenów zamieszkałe w większości przez ludność polską do Pawła Cymsa dołączały, no i przygotowania do ataku na właśnie Inowrocław. Wcześniej próba zajęcia przez miejscowe siły polskiej organizacji wojskowej nie udała się. Już 2 stycznia tamtejszy oddział pod dowództwem braci Kwiecińskich w sile kilkuset ludzi próbował zająć dworzec, jednakże spotkał się z silnym oporem tamtejszego 140 pułku piechoty pruskiej i postanowiono, że na mocy rokowań takie zawieszenie broni będzie miało miejsce. Straż Obywatelska miała pilnować tam porządku i czekano właśnie, co dalej się stanie. Tymczasem czekano właśnie na oddziały gnieźnieńsko-witkowskie, mogileńskie i właśnie z innych właśnie terenów pogranicza kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego na atak właśnie Pawła Cymsa, który troszeczkę wbrew rozkazom zaatakował Inowrocław. No, mówimy tutaj o mieście już kujawskim, niewielkopolskim, ale trzeba przyznać, że był to po Gnieźnie i Poznaniu największy ośrodek Polski, gdzie działały właśnie towarzystwa konspiracyjne i SOKU, prawda, i skauci działali. 67-70% mieszkańców to byli Polacy, 24-25 tysięcy mieszkańców wówczas mieszkało, także też oni czekali na wyzwolenie. No jednak sytuacja była dosyć niepewna, silny niemiecki właśnie garnizon i Paweł Cyms postanowił wbrew rozkazom od Naczelnej Rady Ludowej, że nie należy zaogniać sytuacji, bo trwają rokowania z Niemcami w Bydgoszczy, postanowił wbrew temu Inowrocław zaatakować. I to ten atak, trochę mało wspominany, można powiedzieć, u nas w Wielkopolsce, przyćmiewany nieco przez zdobycie Ławicy, bo w tym samym czasie 5-6 stycznia miały miejsce walki, też miał bardzo duże znaczenie, mimo ciężkich walk i dużych strat, przy wsparciu 2 kompanii Wojska Polskiego z 31 Pułku Piechoty z Włocławka, Wojska Polskiego, czyli już z granicy niepodległej Polski. Też wbrew rozkazom kapitan Zadry przekroczył granicę i wspomógł. Udało się mimo ciężkich walk Niemców zmusić do rokowań i w końcu do wycofania się z miasta 6 stycznia 1919 roku. I to zwycięstwo miało również duże znaczenie dla frontu północnego, o którym mówimy, jeśli chodzi o powstanie wielkopolskie, gdyż słabe oddziały powstańcze podporucznika Cymsa i ledwie 20 sztuk naboi na karabin, kilka karabinów maszynowych, słabo uzbrojone, zdobyły potężny magazyn broni i amunicji, umundurowania, który później wspomógł właśnie front północny, żeby wyposażyć te oddziały powstańcze.
Dobrze, i my za chwileczkę porozmawiamy o bitwie o Ławicę.
Niedzielnik.
Powstańcy zdobyli niemieckie lotnisko wojskowe pod Poznaniem, przejęli ogromne zapasy sprzętu, bo i samoloty, i silniki, broń i amunicję. Jak duże znaczenie miało zdobycie tego lotniska?
Przede wszystkim cała operacja wymagała tak umiejętnej akcji, żeby nie zniszczyć zgromadzonego tam sprzętu, bardzo cennego nie tylko dla Wielkopolan, ale też dla odrodzonego Wojska Polskiego, tworzących się sił lotniczym, o czym jeszcze za chwilę właśnie też powiemy. Także umiejętny atak, szturm, odcięcie właściwie całej Ławicy też od łączności, użycie armat ustawionych na wzgórzu berlińskim, 4 strzały wykonane tak, żeby Niemców ugodzić, przestraszyć, między innymi jeden z pocisków trafił w wieżę kontroli lotów, która do dzisiaj na Ławicy się znajduje, ale żeby nie zniszczyć właśnie składów samolotów, jak i też całego właśnie sprzętu. I to wszystko się udało. Udało się też dzięki prawdopodobnie w samej załodze Ławicy też byli Polacy, zorganizowani przez pilota sierżanta Pniewskiego, który już przed całą akcją utrzymywał właśnie tam łączność i udało się to wszystko właśnie zdobyć. Sprzęt warty 200 milionów ówczesnych marek, plus jeszcze to nie tylko oczywiście Ławica, ale zajęcie też hangarów sterowcowych, tak zwanych hali Cepelinów. Przy dzisiejszych Alejach Solidarności są takie ruiny, możemy zobaczyć. To właśnie też było lądowisko, zapasowe lotnisko, lądowisko dla sterowców i w tejże sali znajdowało się 300 poskładanych samolotów zakonserwowanych, oczywiście mocno zużytych i starego typu. Natomiast na samym lotnisku Ławica było ich około, według różnych szacunków, 50-70, w tym większość gotowych do lotu.
Mówiliśmy o tym zwycięstwie militarnym, ale jakie miało to znaczenie dla morali polskich żołnierzy, to też warto o tym powiedzieć.
Śmiała akcja zachęciła do dalszych działań. No, wreszcie w posiadaniu wojsk powstańczych były samoloty. To był nowy wynalazek stosunkowo, budzący zaciekawienie, troszeczkę czasem przerażenie. Samoloty gdzieś się pojawiały, niemieckie nad niebem walczącej Wielkopolski, a teraz, no, dzięki też temu, że mieliśmy nie tylko zdobyte samoloty, sprzęt techniczny, ale mieliśmy wyszkoloną przez Niemców obsługę techniczną i pilotów, którzy byli gotowi zasiąść za sterami, przeszkolić też młodszych kolegów. No i w przeciągu powiedzmy miesiąca, dwóch można było wystawić 3 eskadry lotnicze. Część tych samolotów również wysłano przez granicę do Warszawy, do tworzących się sił zbrojnych lotniczych, które były w opłakanym stanie. Według różnych szacunków kilkanaście samolotów nadawało się do lotu, także ta zdobycz była bardzo cenna. Szacuje się, że była to najcenniejsza zdobycz w dziejach Wojska Polskiego, ogromnej właśnie wartości. Także dzięki temu stworzono referat lotniczy, jednostki właśnie lotnicze w wojskach byłego zaboru pruskiego, czyli tak zwanych wojskach wielkopolskich. No, zyskaliśmy cenne wsparcie rozpoznawczo-lotnicze, jak i też bojowe. To mogliśmy panować nad niebem, wlatywać za pozycje niemieckie, prowadzić zwiad i wspierać właśnie działania naszych wojsk lądowych.
A co zdecydowało o sukcesie tej bitwy? Determinacja, świetne przygotowanie?
Z jednej strony oczywiście determinacja, zawzięcie się właśnie tej grupy Palucha tak zwanej, czyli Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego i chęć właśnie przejęcia tego sprzętu przed wywiezieniem ich do Frankfurtu nad Odrą. Taki był plan i znajdujący się w środku konspiratorzy pod dowództwem sierżanta pilota Pniewskiego to udaremnili, że ten sprzęt pociągami nie został właśnie wywieziony. Z drugiej strony, no, świetnie zaplanowana akcja, precyzyjne właśnie odcięcie nieprzyjaciela i odłączności telefonicznej. Niemcy grozili wysadzeniem też składu bomb w Forcie VII, wyłączenie elektryczności, także w ciemnościach atak był prowadzony praktycznie przed świtem, około godziny 6:30, różnie według źródeł to jest podawane. Niemcy nie byli zaskoczeni, bo najpierw zostali wezwani do poddania się. Poszła delegacja, która wezwała garnizon właśnie na ławicy, oddział niemiecki do poddania się. Porucznik Fischer odmówił, nie chciał bezwarunkowej kapitulacji, pozostawienia tego całego sprzętu, chciał na honorowych warunkach odmaszerować z bronią i tak dalej, na co się właśnie powstańcy nie zgodzili i podjęli decyzję o ataku precyzyjnie poprowadzonym właśnie z kilku stron. W ataku, co warto też zaznaczyć, brali udział późniejsi ułani poznańscy, ówcześni też konni strzelcy Straży Miasta Poznania, ten zalążek właśnie późniejszego 1. Pułku Ułanów Wielkopolskich i późniejszego 15. Pułku Ułanów Poznańskich, który pozorował jak gdyby działania, gdzieś tam jakieś takie podchody robił, ruchawki od strony Poznania, natomiast od strony zachodniej atakowała reszta sił przy wsparciu właśnie artylerii, karabinów maszynowych, obrzucano niemieckie pozycje granatami. Były takie pogłoski też, że Niemcy wysoko byli z karabinów maszynowych tuż nad głowami naszych powstańców, bo przy tych karabinach byli Polacy zakonspirowani w armii niemieckiej, no wcześniej właśnie zwerbowani. Także cały plan zadecydował o zdobyciu tak wielkiego łupu, niewielkimi stratami jednego zabitego powstańca, czterech rannych. Niemcy stracili dwóch zabitych i kilkunastu rannych.
Zdobycie lotniska na ławicy ma wymiar, ogromny wymiar też symboliczny, bo to pokazało, że powstańcy potrafią działać nowocześnie, odważnie i przede wszystkim skutecznie. Ja się zastanawiam, czy są momenty z tamtych dni, mówimy tutaj o Powstaniu Wielkopolskim, które mogą jeszcze zaskoczyć historyka.
Myślę, że tak, że cały czas doszukujemy się nowych informacji, nowych źródeł, czasami jakieś osobiste korespondencje, relacje czy dzienniki pojawiają się, dzięki którym możemy otworzyć losy danej kompanii powstańczej chociażby. i trudności, z jakimi się borykano, trudności chociażby z zaopatrzeniem w broń i amunicję na froncie północnym, czy właśnie też krwawe walki o Inowrocław, które też tam miały miejsce. To są też indywidualne losy każdego z powstańców, który właśnie niejednokrotnie po służbie w armii pruskiej, po okropieństwach I wojny światowej na froncie zachodnim czy innych frontach w armii pruskiej właśnie jako zmobilizowany obywatel, wyszkolony w tym mundurze dawnym pruskim, ale już z polskimi dystynkcjami, z biało-czerwoną kokardą i orzełkiem, dalej walczył o właśnie wyzwolenie Wielkopolski i dołączenie do niepodległej, odradzającej się Rzeczpospolitej. Także no myślę, że każdy z nas ma jakieś takie tradycje rodzinne, przodków, powstańców, pamiątki, wspomnienia, relacje spisane bądź też ustnie przekazywane, które mogą istotnie wzbogacić nasz przekaz, naszą wiedzę o powstaniu, które no prawda już żaden z powstańców niestety nie żyje. To pokolenie już odeszło. Uważam też, że dosyć duże znaczenie ma dostęp do źródeł niemieckich, jak to wszystko wyglądało, prowadzenie działań, jak starali się temu właśnie wszystkiemu przeciwdziałać i powoli też no, ten dostęp w formie cyfrowej, czy też bezpośredniej w archiwach niemieckich jest i myślę, że to jest szansa dla historyków.
I te relacje po stronie niemieckiej, o której pan wspominał w tych źródłach historycznych, jak były przedstawiane?
No oczywiście, jeśli czytamy prasę codzienną, no to Niemcy byli zatwardziali, uważali, że to jest bunt, że to jest powstanie oczywiście inspirowane przez Warszawę, przez państwa Antanty, Francję, Anglię znienawidzoną i że to wszystko właśnie z ich inspiracji i że Wielkopolska, prawda, Kujawy, że to są tereny rdzennie niemieckie. I ta prasa aż kipi taką właśnie propagandą, też czasami wyolbrzymionymi rzekomymi zbrodniami powstańców na Niemcach, jakimiś właśnie niesubordynacjami i no to widać, że to jest taka agitacja typowo właśnie propagandowa prowadzona w tej prasie codziennej, żeby jeszcze ten zmęczony wojną, wygłodniały też naród i tych żołnierzy niemieckich, którzy niejednokrotnie już nie chcieli walczyć, bo mieli właśnie dosyć okropieństw I wojny światowej i tej służby. No, Niemcy też borykały się z problemem rewolucji. Trafiliśmy w odpowiedni czas z powstaniem. Na ulicach Berlina była rewolucja ówczesna właśnie komunistyczna, tam bojówki wojskowe z komunistycznymi walczyły. Także to wszystko jak gdyby ma swój wydźwięk właśnie w postawie i niemieckich władz, chociażby właśnie delegacji wysyłanych i pertraktacji z władzami polskimi, z Naczelną Radą Ludową i właśnie też ten oddźwięk propagandowy jak najbardziej jest. I też ten oddźwięk jest widoczny już w trakcie trwania pertraktacji pokojowych we Francji, właśnie w Paryżu, gdzie sprawa wielkopolska też była podnoszona. I to było podnoszone, że to jest właśnie bunt niepoprawny politycznie, burzący wszelki porządek, że te ziemie właśnie były według Niemców niemieckie od lat i to jest niedopuszczalne, że takie akcje zbrojne tutaj mają miejsce.
Jak pan wspomina Francję, to od razu myślimy o marszałku Ferdynandzie Foszu.
Tak jest, no jego postawa i wydłużenie, wymuszenie rozejmu podpisanego w Compiègne 11 listopada 1918 roku. Ten rozejm był przedłużany co miesiąc na mocy ustalonych właśnie warunków. On wymusił właśnie, że również ziemie Wielkopolski muszą być objęte tym rozejmem, bo inaczej wojska sprzymierzonych wyruszą z okopów od zachodu Niemiec i zaczną właśnie atakować no, bardzo silnie pokonane, osłabione Niemcy. Miało to ogromne znaczenie, gdyż Niemcy nie były w stanie dalej prowadzić przede wszystkim też gospodarczo wojny ze zwycięską koalicją. Natomiast no, odradzająca się młoda Wielkopolska, która chwyciła za broń, była łatwym przeciwnikiem i groźba tego, że właśnie z zachodu zostaną przerzucone jednostki frontowe ostrzelane, jak i też właśnie z Berlina, z Bydgoszczy, z silnego właśnie garnizonu i zaatakowanie na kilku odcinkach, no groziło temu, że mimo wielkiej determinacji powstańców i świetnej mobilizacji całej ludności polskiej Wielkopolski, no powstanie mogło być krwawo stłumione. I ta właśnie postawa marszałka Ferdynanda Fosza ułatwiła to, że jednak te zdobycze powstania właściwie no, trwające do połowy stycznia, najwięcej właśnie tych zdobyczy, jeśli chodzi o powstanie wielkopolskie, mogły zostać utrwalone. Problem był jeden natomiast. Nie rozejm podpisany w Trewirze, bo do tego tutaj pijemy z panią redaktor, wymuszony właśnie przez marszałka Fosza 16 lutego 1919 roku. Słowa w tym postanowieniu nie było, kiedy wchodził w życie, o której godzinie, którego dnia i nikt nie powiadomił powstańców, kiedy chodzi w życie. Także cały czas trwały walki regularne na granicy jeszcze przez wiele dni, a nawet mimo, kiedy już oficjalnie wszedł w życie na froncie wielkopolskim, to nadal trwały przygraniczne jakieś utarczki, walki, właściwie do końca czerwca 1919 roku, do podpisania traktatu wersalskiego, a nawet jeszcze w październiku 1919 roku nasi żołnierze wielkopolscy tu na granicy zachodniej ginęli przy granicy.
Pan pozwoli, że do tematu wrócimy po krótkiej muzycznej przerwie.